Tu Radio Kraków Kultura.
11 minut po godzinie 9 Radio Kraków Kultura na co dzień, a z nami już w studiu kolejni goście. Paulina Maciszek.
Maciaszek,
bardzo przepraszam. Paulina Maciaszek, no to jest właśnie taka poranna niesubordynacja. Pomysłodawczyni, co najważniejsze, pomysłodawczyni Letniej Akademii Folkloru, który już w najbliższy piątek, zdaje się, i tutaj nie było żadnego błędu, rozpocznie się w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jarosław Klaś z Nowochódzkiego Laboratorium Dziedzictwa. Obie te organizacje związane z Ośrodkiem Kultury Norwida. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zapraszają państwo na dni pełne warsztatów rękodzielniczych. Będzie także wystawa, ale przede wszystkim będzie, tak mi się wydaje, bardzo uważne i takie mięsiste i rzeczywiste dotykanie kultury, tradycji nowochódzkich, czy też przednowochódzkich wsi.
Tak, Letnia Akademia Folkloru to taki festiwal, który powstał. W zasadzie wszystko zaczęło się od tego folkloru wsi przednowochódzkich, które kiedyś odkryłam, a w zasadzie odkryłam je odkrywając skrzynie posagowe wsi Mogiła. I jak zobaczyłam te piękne wzory tych skrzyń, które były wtedy niestety zamalowywane, to pomyślałam, że szybko je sfotografuję i poszukam tych wzorów. I bardzo chciałam zrobić taki warsztat związany właśnie z malowaniem skrzyń posagowych. No i tak pomyślałam sobie, zaczęłam trochę czytać o tych wsiach przednowochódzkich, bo ja nie pochodzę z Nowej Huty, więc zaczęłam się zastanawiać, co tam było wcześniej. I okazuje się, że działo się tam bardzo dużo takiej sztuki ludowej. I ja odgrzebałam takie tradycje i włożyłam je w pierwszą edycję Letniej Akademii Folkloru, wtedy jeszcze Nowochódzkiego.
Ja, jeśli mówię nie o skrzyniach posagowych, zanim przejdziemy do Akademii, to powiem tylko, że to była bardzo ciekawa instytucja, prawda? Bo one zazwyczaj były na kółkach. To był taki ciekawy mebel po to właśnie, żeby móc przewieźć posag Panny Młodej do nowego miejsca zamieszkania.
Tak, to był taki w ogóle najcenniejszy mebel w domu, w którym była panna na wydaniu. I tam on znajdował się zaraz przy wejściu, tak żeby inne osoby, które wchodziły do chaty, widziały ten mebel, jaki on jest duży, pięknie ozdobiony. No i tam cały ten posag był skrywany. Im cięższy, tym znaczy, że były tam cenniejsze rzeczy. No i zdobili je artyści lokalni, ale też tacy, którzy wędrowali z wsi do wsi i właśnie trudnili się tym ozdabianiem skrzyń. I w zasadzie od tych skrzyń się zaczęło i te skrzynie też pojawiają się w każdej edycji. Staramy się je malować. W tym roku kończymy tymi skrzyniami, a w zasadzie tymi takimi pudełkami na skarby, no bo w skrzyniach posagowych były najcenniejsze rzeczy, więc w tym roku dzieci będą robić swoje skrzynki na swoje wakacyjne skarby, też wykorzystując te wzory właśnie tych głównie czterech przednowochódzkich wsi, czyli Mogiła, Bińczyce, Czyżyn, Krzesławice.
My możemy powiedzieć coś o tych wzorach, czym one się charakteryzowały, odznaczały, na czym polegała ich swoistość?
Może nie o wzorach, ja jeszcze tylko dodam, jak to jeszcze temat skrzyń posagowych jest, dlatego że taka jedna skrzynia z Krzesławic zachowała się w zbiorach Muzeum Etnograficznego i tutaj pan wspomniał o tym, że ta skrzynia była na kółkach, te nowochódzkie chyba na kółkach nie były, zachował się taki fragment.
Ja kojarzę te bronowickie głównie.
One może pewnie były podobne, natomiast zachował się taki fragment, gdzie Kazimierz Girtler, zawsze mam problem z wymówieniem tego nazwiska, ale który dzierżawił majątek krzesławicki, opisywał okoliczne wsie tutaj podkrakowskie, właśnie tą rzędowość ludową. Spisał to w swoich wspomnieniach i opisuje właśnie taką sytuację weselną z Krzesławic. W tych wspomnieniach to jest taki fragment, właśnie krótkie jedno zdanie przytoczę. Wyprawę Panny Młodej, pościel, skrzynie przewożą uroczyście na wozie, na którym ona siedzi przy strzelaniu i krzyku z domu odjeżdża. I to jest taki właśnie fragment, który ilustruje, że tutaj być może, nie wiem, ona była na kółkach, ale na pewno na wozie była przewożona razem z pościelą i tym całą zawartością tutaj, jak Paulina wspomniała, i te wesela były dosyć właśnie Hucznej. To jest jeden z takich też wątków, który się tutaj pojawia często w tych relacjach i wspomnieniach tej obrzędowości ludowej, taki pewnie jeden z bardziej charakterystycznych.
Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o wzornictwo, no to ono było bardzo kwiatowe. Wszystko zależało tak naprawdę od majątności gospodarza, który zlecał. Zawsze, albo prawie zawsze było to zielone tło, albo jakieś ciemne tło, lub surowe tło drewniane. No i zdobienia były symetryczne, ozdabiano głównie klapę zamykaną i przednią część, czyli to, co tak naprawdę było widać. Jeżeli gospodarz był bardziej majętny, no to ozdabiano jeszcze boki. Tył, który stał najczęściej przy ścianie, nie był ozdabiany. Zdobienia były głównie białą, czerwoną farbą, takie kolory typowo ludowe.
I ja muszę zapytać o to, być może to są już pytania zbyt szczegółowe, ale kiedy czuję zapach farby, to od razu zaczynam przyglądać się jej uważniej i my wiemy, przy pomocy jakich narzędzi, jakich materiałów ozdabiano te skrzynie, jakie to były farby i czy to było tak, że to od początku te techniki w ten sam sposób były stosowane, takie same techniki, czy też inne? Jak to wygląda?
Na pewno te techniki się troszeczkę różniły, ale pamiętajmy o tym, że wsie przednowochódzkie to nie jest taka strasznie odległa przeszłość, bo Nowa Huta to lata 50., więc różne były techniki. Nawet gdzieś przeczytałam, że w drewnie robiło się stemple i się stemplowało, żeby było szybciej, szczególnie jak artysta po prostu się tym trudnił. Z czego były farby? Nie znalazłam żadnej potwierdzonej informacji w dokumentacji i w książkach. Natomiast myślę, że to były te same farby, którymi malowano domy, bielono, malowano ramy okienne, ewentualnie je farbowano. I to też ciekawe, że farbowano je naturalnie, wykorzystując naturalne barwniki roślinne. I w zależności od tego, jaki kolor chciano uzyskać, takie wykorzystywano. Na przykład krwawnik, takie zioło barwił na taki żółto-zielony. Cebula to brąz. Głównie tą farbę wykorzystywano na pokrycie tła. No i inne takie roślinne surowce.
Farbę cebulową znamy po dziś dzień, chociażby z okolic Wielkanocy przede wszystkim. Będą państwo malować skrzynie, a równocześnie dotykać tych tradycji nowochódzkich na bardzo wiele sposobów. My o tym wszystkim dzisiaj opowiemy, natomiast zanim przejdziemy do tego, co państwo przygotowali w ramach programu tegorocznej Letniej Akademii Folkloru, to zastanawiam się, czy wieś nowochódzka to jest taki byt, który traktować faktycznie należy osobno, to znaczy odznaczający się jakimiś swoistymi, bardzo charakterystycznymi cechami, czy gdyby na przykład zestawić wieś przed Nowochódzką, na przykład z wsią bronowicką, to zobaczylibyśmy jakieś różnice, czy to wszystko mieści się w jednej kategorii po prostu niegdysiejszych podkrakowskich wsi?
Ja myślę, że każda wieś miała swoją specyfikę, natomiast generalnie te wszystkie wioski były wioskami podkrakowskimi. Myślę, że równie bogatymi i czerpiącymi z tego dobrodziejstwa. Oczywiście Bronowice najbardziej kojarzymy, ponieważ zostały uwiecznione w weselu. Te całe tradycje z nimi związane w jakiś sposób szczególny zapisały się w pamięci nie tylko lokalnej, ale w ogóle narodowej. Natomiast często zapominamy w sumie, że te wątki na przykład w Wieńczycach były podobne. O ile kojarzymy wszyscy wesele bronowickie, to podobne było w Wieńczycach. Józef Krasnowolski też wrzenił się w rodzinę chłopską, wyszedł za Salomeę Turbasową z Bieńczyc, też mieszkał w Bieńczycach. Co ciekawe, Franciszek Ptak, poseł na Sejmie Galicyjskim, bardzo taka znamienita postać, użyczył mu swojego domu i na przykład do dzisiaj w zbiorach Ośrodka Kultury Norwida zachowały się dwa portrety właśnie Marcjanny i Franciszka Ptaku w strojach ludowych, które właśnie artysta namalował w podziękowaniu za to użyczenie domu, żeby ta para młoda mogła tam w Bieńczycach zamieszkać. To było też równie huczne wesele, takie bardzo, bardzo znane. Zresztą, co ciekawe, sam Wyspiański nawet, że ten wątek jeszcze poruszę, liczył się podobno bardzo ze zdaniem Marcjanny Ptakowej i stąd państwo Ptakowie byli zaproszeni na premierę wesela do Teatru Słowackiego i tam też no, czekał na tą opinię właśnie tej kobiety dokładnie. Natomiast te wszystkie wsie, myślę, że miały, oprócz tego, że miały swoją odrębną specyfikę, były jednak do siebie w jakiś sposób zbliżone, tak patrząc ogólnie z tej perspektywy dzisiejszej, byśmy powiedzieli. Oczywiście, to gdybyśmy się tak zagłębili bardziej w temat, no to oczywiście, że same te wsie przednowochódzkie też w szczegółach się różniły między sobą. No, były wsie biedniejsze, były wsie bogatsze, były wsie, które miały rodowód właśnie kościelny i tą posiadłość i ta posiadłość właśnie należała do zakonów, nie tylko cesterców mogilskich, bo też na przykład Bożegrobców Miechowskich czy Norbertanek. Były też wsie, które miały taki rodowód, czy były własnością możnowładców lokalnych. To już bardziej te wsie, które zachowały się do dzisiaj w tym klimacie, przecież na wschód od kombinatu mniej więcej, jak popatrzymy na północ, na południe, na wschód od kombinatu, które do dzisiaj, mimo że w granicach Krakowa zachowują ten swój klimat, wydaje mi się, że nawet chyba do dzisiaj te tradycje są kultywowane. Na przykład w Olice odbywa się w Klubie Kultury Darcie Pierza. I to jeszcze nie tak dawno. Myślę, że chyba do dzisiaj te tradycje też są obecne. Świętuje się dożynki przecież w mieście, co prawda, ale one się odbywają chyba w ten weekend w Kantorowicach, zdaje się, gdzie to bardziej na północ, ale ten wiejski klimat też się zachował. Więc myślę, że tutaj to jest ciekawe. To jeżeli byśmy popatrzyli szerzej, nie tylko na te wsie tutaj pod Krakowem, to na pewno to były, o czym zapominamy, wsie bardzo bogate. Przez tą bliskość Krakowa, przez też urodzajność, która jakby towarzyszyła i pomagała się wzbogacić tym lokalnym chłopom. I to z pewnością z tego korzystano i to był jakiś powód do dumy. O tym zapominamy. Trochę jednak Nowa Huta przykryła ten klimat, ale nigdy on nie zniknął całkiem. Do dzisiaj przecież, jeżeli pójdziemy, nie wiem, do Mogiły, tak naprawdę wystarczy 5 czy 10 minut spacerem, to znajdziemy się już zupełnie na wsi z wszelkimi tego sensorycznymi doświadczeniami, czyli i aromatem, zapachem i tą warstwą wizualną. Natomiast też te tradycje są kultywowane chociażby tam, czyli jeżeli już może bardziej uroczyście, bardziej od święta, ale no w Boże Ciało, powiedzmy, te stroje ludowe dawne są obecne, nie wiem, śpiewa się majówki, są właśnie obchodzone dożynki, to wszystko jest dalej obecne.
To ja sobie tak myślę, że być może trzeba byłoby przenieść nieco ciężar uwagi z tego, że spoglądamy na przednowochódzką wieś w sposób dokładny z uwagi właśnie na jej jakąś specyfikę własną, na jej swoistość, na to, że przenieść ciężar na to, że przypominają państwo poniekąd, że Nowa Huta, która w tym momencie w świadomości krakowian jest jednym z najistotniejszych elementów pejzażu topograficznego miasta, nie jest tam od zawsze i że Kraków, który rozrasta się wciąż w sposób nieprawdopodobny, no w pewnym momencie rozrósł się w bardzo znaczący sposób, mówiąc metaforycznie, i tam przykrywając, zawłaszczając te tereny, które funkcjonowały do tego momentu w zupełnie inny sposób.
Czy ja myślę, jeszcze bym tutaj dodał, że też trzeba spojrzeć na taki drugi aspekt tego, że ta Nowa Huta się pojawiła. Mm-hmm. Jednak bardzo dużo osób, które do Nowej Huty przyjechało, też pochodziło ze wsi, tylko to już były bardzo różne tradycje. Bardzo myślę, że takim ciekawym momentem kulturowym było zderzenie tej lokalności, tej ludowości z tą ludowością, która przybyła na te tereny. I tutaj z pewnością to zestawienie tych tradycji przybyszów z tradycjami autochtonów było w pewnym momencie dosyć ciekawym doświadczeniem, takim mieszaniem.
Myślę też, że stąd też wynika sukces Letniej Akademii Folkloru, bo mieszkańcy Nowej Huty bardzo potrzebowali takich korzeni, takiego zestawu tej sztuki ludowej, tych takich korzeni tradycji, tego folkloru, a pochodzą naprawdę ci przybysze z różnych stron Polski. Także tak jakby odkopując to, co tutaj miało miejsce, zanim powstała Nowa Huta, daje taki właśnie taką bezpieczną przystań tego, że to jest tak jakby folklor tej ziemi i my oczywiście mamy swój, bo rodzice, dziadkowie przybyli tutaj z tamtych stron, ale możemy tutaj czerpać też z tego, tak? Tutaj się urodziliśmy w Nowej Hucie i to też jest nasze.
Letnia Akademia Folkloru w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida rozpocznie się już w najbliższy piątek, 26 sierpnia. Potrwa do 1 września tego roku. Czy na te warsztaty, o których powiemy, i wydarzenia związane z Letnią Akademią Folkloru już można się zapisywać?
Tak. Tak, zapisy są otwarte i zapisy są mailowe. Wystarczy wysłać maila ze zgłoszeniem na konkretny warsztat albo warsztaty na p.maciaszek@.
A nie wirtualnie też można, jak
można
rozumiemy?
Można do nas zadzwonić, tak. Zadzwonić do nas pod numer Artzony.
Pod numer Artzony, który do znalezienia także na stronie internetowej Ośrodka Cypriana Kamila Norwida. My jeszcze podamy ten numer Państwu, ale to za chwilę podamy wraz ze szczegółowym rozkładem jazdy. Dziś w Radiu Kraków Kultura z nami Paulina Maciaszek, Jarosław Klaś z Ośrodka Kultury Norwida. No i przed nowochódzkie wsie w roli głównej, no i folklor i tradycje. Wracamy do Państwa za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
W studiu Paulina Maciaszek, Jarosław Klaś z Ośrodka Kultury Norwida, a w roli głównej dziś Letnia Akademia Jazzu. Zaczynają Państwo...
Folkloru?
O, ja powiedziałem jazzu, no właśnie, no bo Nowa Huta rozdżazowana też. Ojej, bardzo przepraszam. I rozmawialiśmy zresztą, możemy to zdradzić przed chwilą o tym, że Nowa Huta rozkwita kulturalnie. No i właśnie, ja nie wiem, co mi się stało. Po prostu tak, no, też zadżazowana. Letnia Akademia Folkloru, oczywiście. Powtórzmy, Letnia Akademia Folkloru, Ośrodek Kultury Cypriana Kamila Norwida zaprasza, a zaczynają Państwo od wystawy i tym razem z kolei w roli głównej już in concreto róża.
Tak, róża to jest taki kwiat, którego bardzo nie lubię.
Dobry początek.
Może zacznę od tego i bardzo uciekałam przed tym tematem. Ale jak ta róża się pojawia co jakiś czas, to ona jednak bardzo mocno rezonuje z tą Nową Hutą. Zresztą mamy piękną Aleję Róż, taką myślę najbardziej znaną i główną naszą ulicę. I ta róża w takiej kulturze ludowej ma bardzo wiele znaczeń. I tak naprawdę w zależności od tego, gdzie spojrzymy, to od Tatr aż po granicę z województwem świętokrzyskim, to ona się przez ten folklor przewija. Czy w strojach ludowych, czy w takiej obrzędowości. I ona ma bardzo wiele znaczeń. Nam się tak w pierwszym momencie kojarzy z miłością i z takim romantyzmem, ale to jest taki kwiat, który właśnie w takiej ludowości jest początkiem i końcem. Czyli towarzyszy nam przy początku, najczęściej przy właśnie zaślubinach albo narodzinach. I jest też kwiatem, który towarzyszy nam w tej ostatniej drodze, czyli bardzo często pojawiał się podczas pogrzebów. I ta róża stała się takim naszym ziemsko-niebiańskim symbolem, takim kwiatem ludowym, takim, który sobie wymyśliłyśmy. I, no i ten temat pojawił się wśród właśnie miejskich hafciarek i one, mając do dyspozycji tylko to hasło róża, haftowały swoje prace tak jakby w przeróżny sposób interpretując ten temat, przepuszczając go przez własny filtr, przez tak jakby swoje gdzieś tam odczucia, znaczenia. No i powstało z tego wiele prac, 26, o ile dobrze pamiętam, które zostaną pokazane podczas tej wystawy, ale to nie wszystko, ponieważ... To początek Letniej Akademii Folkloru, ale też koniec akcji Wspólny Kwiat Ludowy. To była taka akcja bardzo spontaniczna, bo my podczas każdej wystawy mamy taką taką wspólną chęć haftowania. I zazwyczaj robiłyśmy to we własnym gronie, albo zapraszając do tego tutaj lokalnie rękodzielników. Natomiast teraz pomyślałam, że skoro internet ma takie mocne zasięgi i w ogóle nam bardzo tutaj pomaga i wspiera, no to wykorzystajmy go. Stworzyłam wzór róży, którą haftowały dziewczyny z całej Polski, przesyłając do nas te swoje prace. I obecnie spłynęło do nas 54 róże od 31 hafciarek. I te wszystkie róże zostaną, w zasadzie już zostały, w taki patchworkowy obraz zszyte. I w piątek mierzyłam go, także ma ponad 2,5 metra szerokości.
Wow.
Ogromny obraz.
Różane szaleństwo.
Tak, z tych róż. I on zawiśnie jako właśnie tej koniec tej akcji, podsumowanie tej akcji. Także no, róża jako ten początek i koniec tutaj też symbolicznie bardzo mocno działa.
Temat róży roztoczył ocean możliwości interpretacyjnych. Pani już zapewne widziała te prace krakowskich hafciarek.
Zdradzi nie tylko pani? Krakowskich, ale no właśnie
miejskich.
Miejskich, ale też z różnych części Polski właśnie te róże do nas spływały. Także od Warszawy, Bydgoszczy, z nadmorza. Także ten wspólny obraz powstał. Natomiast jeżeli chodzi o te prace miejskich hafciarek,
no właśnie,
tak. Tak, to jest to grono 11 osób, które chodzą do nas na zajęcia z miejskich hafciarek, które się odbywają w Artzonie i które będą się odbywać również od września. Dlatego jeżeli ktoś chciałby zobaczyć też, co robimy i myśli o tym, żeby się nauczyć haftu, albo spróbować, albo haftuje, ale haftuje w zaciszu domowym do szuflady i chciałby po prostu razem z nami działać, no to my się cały czas spotykamy i nasze spotkania są otwarte, można do nas dołączyć.
I te prace zostaną wystawione, tak?
Tak,
by podsumować.
Prace, tak.
I gdzie będzie można je zobaczyć?
Będzie można je zobaczyć w galerii w Artzonie na Osiedlu Górali 4. O 18 w piątek będzie taki wernisaż huczny, także zapraszam. Natomiast będzie je można zobaczyć aż do 17 września, jeżeli ktoś nie będzie mógł z nami być w piątek. No to tak naprawdę w godzinach pracy Artzony, czyli w zasadzie od 8 do 19:20 jesteśmy otwarci. Można przyjść i po prostu je zobaczyć.
Kwiat Ludowy to wystawa otwierająca Letnią Akademię Folkloru, a w zasadzie jej tegoroczną odsłonę, piątą już zaznaczmy. Nie ukrywam, że kiedy pierwszy raz spojrzałem sobie w plan, który państwo przygotowali, to w pewnym miejscu moje oko się zawiesiło, a we mnie pojawił się pewien rodzaj niepokoju. Panie Jarosławie, pan jak słyszy pająki dziękczynne, to co pan sobie myśli?
No może to być faktycznie na pierwszy rzut oka troszkę niepokojące, czy nie do końca jasne.
Ja przyznam
jasne.
Szczerze, że ja nie bardzo wiem, czy takie dziękczynienie chciałbym przyjąć.
Natomiast pająki faktycznie są ozdobą, którą wykonywano z różnych okazji, którą wieszano właśnie w chałupach, w drewnianych domach, którą ozdabiano. Takie pająki też się zachowały i takie pająki były wykonywane na terenach tych przednowochódzkich, na terenach tych wsi. Natomiast są bardzo ładną ozdobą współcześnie i warto nawiązywać do tych tradycji. Wiem, że kilka lat temu takie pająki na przykład w Wielkiej Brytanii, inspirowane polską sztuką ludową, zrobiły bardzo dużą karierę i były eksponowane. Z pewnością tutaj na tych zajęciach też będzie można różne indywidualne wątki wpleść i ta forma będzie pewną inspiracją, natomiast no, myślę, że...
Nam się w ogóle pająki kojarzą jednak ze świętami Bożego Narodzenia, tak. Bo to był taki główny czas, kiedy one powstawały. Natomiast tak naprawdę w sztuce ludowej to powstawały w trzech momentach w roku. Takim w roku obrzędowym i w takim roku wzrastania też przyrody. One powstawały wiosną na Wielkanoc, kiedy wszystko budziło się do życia i one zaplatano w te pająki takie życzenia, pomyślności na nowy rok, ten taki urodzaj. Właśnie jako podziękowanie na schyłek lata, kiedy wszystko już było zebrane i jako podziękowanie za dobre plony. No i właśnie zimą na pomyślne życzenia na kolejny ten rok wzrastania, tak, tych plonów na zasiewy.
A czy my wiemy, skąd ta symbolika pająka się wzięła? To znaczy, dlaczego tak?
Ja nie do końca jestem ekspertką od pająków, ale zaproszona przez nas Katarzyna Dorota Łuczyn, ona jest ekspertką, ona tym się zajmuje od bardzo wielu lat i uczyła się tych pająków od lokalnych tutaj rzemieślników. I na pewno ten warsztat jest dwudniowy i on trwa aż 10 godzin. I to się może wydawać dużo, ale dużo będzie tam też opowieści o tym, skąd one się wywodzą, jak one wyglądały, że dawniej jednak te pająki nie były takie ozdobione wstążkami i bibułą, bo tego nie było, tylko jakie materiały wykorzystywano wtedy. Będziemy robić takie pająki łączące tradycje jednak z teraźniejszością, czyli wykorzystamy pewne elementy, które dzisiaj są wykorzystywane, jak na przykład bibuła, ale wykorzystamy też słomę. Słomę taką prawdziwą, więc to nie będzie z jakichś papierowych rurek czy plastikowych rurek. Będzie to miało taki kształt i formę tradycyjnego pająka. Z tego, co wiem, z tego, co mam wiedzę, to pająki były głównie taką tradycją słowiańszczyzny, która troszeczkę się rozrosła na kraj skandynawskie. I w innych częściach Europy nie były znane.
Pająk będzie nam przypominał, jak wiele dobra mamy wokół siebie, tak państwo piszą. A państwo, którzy nas słuchają, nasi słuchacze, będą mogli się o tym, jak mniemam, przekonać i wsłuchać faktycznie w opowieści Katarzyny Doroty, które, to ja tak sobie zawsze myślę też, że przy okazji takich warsztatów, kiedy spogląda się na warsztaty z rękodzieła, to można sobie pomyśleć, a będziemy sklejać właśnie rurki, ale myślę sobie, że w połączeniu właśnie z opowieściami dotyczącymi chociażby materiałów, dotyczącymi rdzenia tych tradycji, i przywołującymi obrazy tychże zajęć, które przecież stanowiły nieodłączną część rzeczywistości wówczas. My w tym momencie, nawet w kontekście Letniej Akademii Folkloru, traktujemy takie wydarzenia rekreacyjnie jako przyjemne zajęcie w wolnym czasie, ale trzeba pamiętać o tym, że to są takie tradycje, które stanowiły jeden z elementów codziennego życia. Ja myślę, że to trochę powraca, to może dalekie skojarzenie, ale Jolanta Brachczajna, jej Szczeliny istnienia, kiedy okazuje się, że z tych drobnych elementów materii, która nas otacza, możemy wydedukować przecież nie tylko opowieść dotyczącą tego, jak świat wyglądał, ale także jak świat był postrzegany i czuty, jeśli tak można powiedzieć.
Czy myślę, że w ogóle też cały ten rok obrzędowy, o którym my mówimy, był tak pomyślany, że on był bardzo zgodny z rytmem natury i też w określonych momentach roku pewne rzeczy jakby musiały się zadziać, ale one też miały różne funkcje, nie tylko takie czysto użytkowe, jak na przykład właśnie, że zbieramy plony, ale też było to pomyślane jako pewna całość, która gdzieś służyła jakiemuś dobrostanowi ludzi i też miała jakiś walor. Dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli może, nie wiem, terapeutyczny, czy też rozrywkowy, jakby bardzo różne funkcje to pełniło. Ale wykonanie, tak jak właśnie tutaj Paulina wspomniała, takiego pająka tu na warsztatach zajmuje nam 10 godzin. I to też pokazuje, jaki dla nas to w tym momencie jest dużo, a pewnie wykonanie takiego oryginalnego pająka trwało jeszcze więcej czasu. Natomiast to też właśnie było tak rozłożone w czasie, tak, to nie wiem, darcie pierza chociażby, o którym wspomniałem.
Właśnie, tak.
No to też był określony moment w roku, też to było zgodne z tym, że nie wiem, wieczorem, kiedy te noce już są coraz dłuższe, trzeba było ten czas jakoś zabić, też coś ze sobą zrobić, kiedy już powietrze natura usypiała.
Za skojarzenie, ale przecież chociażby ugniatanie kapusty, prawda, też się kojarzy od razu. Jako przedsięwzięcie tak naprawdę rodzinne. I no więc właśnie, w tę stronę. I tak sobie myślę, właśnie też o tym tak, o Letniej Akademii Folkloru, że przybycie na takie warsztaty może bardzo otworzyć na takie właśnie obrazowanie czasów minionych, ale nie tylko.
My bardzo też dbamy o taką atmosferę, którą chcemy trochę przenieść z tamtych czasów, czyli nie tylko siedzimy i rzeczywiście zdobywamy tę wiedzę, umiejętności techniczne, ale też dbamy o to, żeby na przykład siedząc i haftując na warsztatach, albo właśnie wykonując pająki czy inne elementy, żeby trochę poczuć się jak w tamtych czasach, kiedy na przykład kobiety się zbierały i haftowały i to służyło takiemu spotkaniu ze sobą, tak. Porozmawianiu.
Norwanie pierza tutaj jest znamienne, prawda?
Tak, tak. Porozmawianiu ze sobą, wymienieniu się jakimiś spostrzeżeniami dotyczącymi tak jakby też również innych tematów. My będziemy trochę wplatać w to właśnie, snuć tam opowieści i przeplatać to wiedzą z tamtych czasów. Może trochę poddawać niektóre rzeczy dyskusji, które się wtedy działy, a które teraz mogą na przykład budzić jakieś inne emocje. Natomiast bardzo chcemy tutaj podkreślić, że do nas można przyjść i się nic nie nauczyć, natomiast wyjść z produktem i z takim poczuciem, że spotkało się inne osoby, które również chciały się z nami spotkać i to była fajna atmosfera, taka folklorowa atmosfera i wyjść z takim nastawieniem, taką pozytywną energią na koniec lata.
Letnia Akademia Folkloru, w ramach której nie tylko pająka przypominającego o tym wszystkim, co dobre, co nas otacza, będzie można zrobić, ale także zazdrostki dojdą do głosu.
Tak, te okienne ozdoby, które możemy zobaczyć, one były najczęściej wykonywane z papieru. Jeżeli ktoś był tam troszkę bogatszy gospodarz, no to używał innych elementów. I to służyło takiej ozdobie okna. Te okna były malutkie, zazwyczaj w chatach, więc łatwo dosyć się je ozdabiało. No my nie wiem, jakie dane osoby mają okna w domach, ale będziemy pracować na jakimś takim standardowym wymiarze tego okna, tej zazdrostki, która będzie pleciona ze sznurka, czyli taka krótka firaneczka.
Krótka firaneczka, warsztaty poprowadzi z robienia krótkiej firaneczki Julia Lachiewicz i myślę sobie o tym, że to w ogóle też znowu kontakt z materią, ale równocześnie jak można sobie jeszcze coś ładnego zrobić do domu przy okazji, a przy tym, co chyba najważniejsze, porozmawiać i się spotkać, to od razu świat staje się jakiś taki jaśniejszy. No, Piotr Skrzynecki, w Krakowie jesteśmy, mówił, że czarem spotkania jest rozmowa, więc warto to kultywować. Ale haft powraca, znowu powraca, mówiliśmy o tym, że rzecz cała, całe wydarzenie, czy też festiwal Letniej Akademii Folkloru zacznie się wystawą, Kwiatem Ludowym, gdzie haft w roli głównej, ale także będzie można doświadczyć ponownie materii.
Tak, będzie można spróbować swoich sił akurat w hafcie krzyżykowym. I będziemy haftować krzyżykami w sposób bardzo technicznie tradycyjnym, ale nie na tradycyjnym materiale, czyli nie na kanwie, a na metalowych sitkach.
Na durszlaku na przykład.
Tak, na różnych takich właśnie kuchennych przedmiotach, które mają taką kratkę, które przypominają taką kanwę i będzie można wyhaftować i też będziemy ten motyw wdzięczności, motyw róż przeplatać. Przygotowałam właśnie takie wzory, które będą pasować do całości Letniej Akademii Folkloru. Są bardzo tradycyjne. Są niewielkie, więc też bez problemu, nawet jeżeli ktoś nigdy nie haftował i chciałby spróbować i boi się, że nie zdąży albo że to jest dla niego za trudne, to każdy sobie poradzi i wyjdzie z gotowym sitkiem z ozdobą, którą będzie można sobie powiesić w kuchni. No i tak, żeby przypominała trochę o takiej ludowości, o takiej sztuce ludowej. Może kiedyś do nas powróci.
Letnia Akademia Folkloru w Ośrodku Kultury Norwida. Czy my powinniśmy przypomnieć o jakichś informacjach techniczno-organizacyjnych, które mogą być istotne dla naszych słuchaczy, poza tym, że się zapisujemy i już się zapisujemy, czy te zapisy się kiedyś kończą, czy raczej można spontanicznie też do państwa podejść, jak to wygląda?
zapisy się nie kończą z tego względu, że moje doświadczenie pokazuje mi, że czasem niektórym osobom coś wypadnie w ostatniej chwili, więc te miejsca się nawet tuż przed samymi warsztatami znajdują. Jeżeli zabraknie miejsca, to jest lista rezerwowa i naprawdę warto na nią wskoczyć, bo kto wie, może ktoś w ostatniej chwili zrezygnuje. Także ja tą listę uaktualniam i nie trzeba mieć ze sobą nic poza chęciami i taką...
I dobrym humorem.
Tak. I taką energią, żeby przyjść i się spotkać z nami i z tą kulturą ludową, z tą sztuką. My zapewniamy wszystkie materiały niezbędne do tego, żeby coś powstało. Także wystarczy po prostu do nas napisać lub zadzwonić i czekać na informację zwrotną.
A powiedział, że może niekoniecznie trzeba mieć dobry humor, ale można wyjść z dobrym humorem.
No i to, proszę państwa, przy takim zaproszeniu to aż nie sposób nie napisać na artzona@okn.edu.pl. Tam można składać zgłoszenia. Także telefonicznie można to uczynić 12 644 38 98. Powtórzmy, 12 644 38 98, Letnia Akademia Folkloru. Niech to wybrzmi ponownie. Wszystkie informacje organizacyjne z programem związane znajdą Państwo na stronie www.ardzona.okn.edu.pl, a na Letnią Akademię Folkloru zapraszali jej pomysłodawczyni Paulina Maciaszek i Jarosław Klaś z Nowochódzkiego Laboratorium Dziedzictwa. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.
I pięknych humorów, uśmiechów wielu Państwu życzę i tych spotkań. A my jesteśmy razem do godziny 10.
Tu Radio Kraków Kultura.